Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest doktor habilitowany Jacek Wolf, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Zaprosiłam pana doktora, żebyśmy porozmawiali o ciśnieniu tętniczym, nadciśnieniu i w ogóle problemach związanych z ciśnieniem. Bo czy my możemy oszacować w tej chwili, ilu Polaków ma z tym problem?
Możemy się troszeczkę domyślać, ponieważ nie mamy zbyt świeżych danych. Tu musimy być bardzo precyzyjni. Dane, którymi dysponujemy, takie, które zostały w sposób prawidłowy przeprowadzone w całej Polsce, to są dane sprzed 15 lat. To jest NADPOL 2011, WOBASZ 2014. Proszę zwrócić uwagę, że po drodze mieliśmy pandemię i zatem też i duże zawirowania w tym względzie. Natomiast w odniesieniu do tych starszych danych szacowaliśmy, że ponad 11 milionów Polaków, dorosłych Polaków, może mieć nadciśnienie tętnicze. No i niestety 20-25% osób dorosłych chodzi bez wiedzy o tym fakcie.
No właśnie, jeśli ktoś nie wie, że ma nie takie jak trzeba poziomy ciśnienia, to czym to się może skończyć? Bo mówi się, że nadciśnienie i ciśnienie w ogóle krwi ma wielkie znaczenie na rozwój innych chorób niż tylko samo nadciśnienie. Z czym się może wiązać patologia w tym zakresie?
Czyli straszymy, na początku straszymy.
No, postraszymy troszkę, tak.
Dobrze,
znaczy, może powiedzmy o faktach, co może się zdarzyć.
No tak, kiedy popatrzymy na te konsekwencje nadciśnienia tętniczego, wieloletniego, nieleczonego, to trzeba podkreślić...
Też z niewiedzy właśnie, bo nie wiemy, prawda?
Z niewiedzy, przede wszystkim z niewiedzy, ale potem też troszeczkę z zaniedbania, bo gdy dowiadujemy się o tym fakcie, nie jesteśmy idealnymi pacjentami tutaj. Więc konsekwencje są takie, jak wszyscy niestety znamy. Nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka numer jeden od wielu, wielu lat przedwczesnych zgonów. To jest jakby najpoważniejsza konsekwencja nieleczonego nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest sprawcą poważnych zdarzeń, takich, które doprowadzają do inwalidztwa naszych rodaków. Mam na myśli tutaj przede wszystkim udar mózgu, czy bardziej precyzyjnie ujmując ten problem, różnego rodzaju udary, niedokrwienny udar krwotoczny. To są choroby serca, te najbardziej powszechne, które znamy, których się boimy, choroba niedokrwienna mięśnia serca, ale to są też i konsekwencje z zakresu nerek, przewlekła choroba nerek, która także przyczynia się do, w istotnym stopniu, najpierw do inwalidztwa, a później też i do skrócenia czasu życia.
A proszę powiedzieć, co w takim razie oznacza to nieprawidłowe ciśnienie? Kiedy to jest nieprawidłowe ciśnienie i ile lat rzeczywiście trzeba chodzić z tym nieprawidłowym wynikiem ciśnienia, żeby wystąpiło jakieś ryzyko? Bo wiele osób uważa, że skoro na przykład ma 140-145 poziom ten górny ciśnienia i tak po prostu ma od wielu, wielu lat, to uważa, że to jest normalne. To jest normalne, czy to już jest za wysokie ciśnienie?
Więc pozwolę sobie tutaj na kilka tych elementów odpowiedzieć. Po pierwsze, bardzo ważnym jest sposób, w jaki mierzymy ciśnienie tętnicze. Mieliśmy chwilę na zamienienie kilku zdań przed audycją i wskazaliśmy na problem tego, że jeżeli zmierzymy ciśnienie w biegu, gdzieś na przykład na ulicy, bo są temu dedykowane różnego rodzaju akcje społeczne.
Pójdziemy do apteki na przykład i tam będzie aparat i tam sobie zmierzymy, tak?
I jeżeli ktoś nas w kolejce zdenerwuje, albo będziemy rozemocjonowani, albo zmęczeni, to ciśnienie może przekraczać wartości 140 ciśnienia skurczowego, 90 rozkurczowego i to nie wskazuje na patologię, to nie musi wskazywać na patologię, będąc bardziej precyzyjnym. Także sposób pomiaru ciśnienia tętniczego jest bardzo ważny. Ta wartość 140 to jest arbitralnie ustalona wartość, względem której zdecydowaliśmy się rozpoznawać nadciśnienie tętnicze. To nie jest konsensus ekspertów, to jest fakt wynikający z wieloletnich, naprawdę wieloletnich, wielu dekad obserwacji pacjentów, którzy z chwilą przekroczenia wartości 140 w gabinecie lekarskim mają istotnie większe ryzyko rozwoju tych powikłań, o których już powiedzieliśmy sobie. Natomiast trzeba powiedzieć, że szansa w sensie statystycznym rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego, czyli tych powikłań narządowych, które przypisujemy nadciśnieniu tętniczemu, ona się już kształtuje wcześniej, przy niższych wartościach ciśnienia tętniczego. Warto może też nadmienić, że osoby, które już mają rozpoznane nadciśnienie tętnicze, mierzą ciśnienie w domu. I tutaj nieco inne wartości wartości nas interesują jako te, które arbitralnie uznaliśmy za satysfakcjonujące, czy takie, które powinny budzić nas niepokój. Oczywiście w domu nie jesteśmy poddani na różnego rodzaju stresy dnia codziennego, przynajmniej z definicji, różnie to bywa w różnych domach, ale musimy założyć, że w domu nie obowiązuje nas ten efekt białego fartucha, czyli tutaj wartości niższe, czyli 135/85, jeżeli jest przekroczone, powinno wzbudzić nasze zainteresowanie, nie mówię niepokój, zainteresowanie powinno być pewnym asumptem do tego, byśmy się udali do swojego lekarza rodzinnego i na spokojnie przedyskutowali tę sprawę.
Czy ten poziom górny ciśnienia, albo w ogóle cały ten pomiar, on się może w ciągu życia zmieniać? Znaczy młodsze osoby mają ciśnienie prawidłowe najczęściej, a inne czynniki jakieś zewnętrzne wpływają na przykład, że to się będzie zmieniało. Czyli, nie wiem, starzenie się człowieka, inne jakieś choroby, chociażby otyłość. Czy to może zmienić poziom ciśnienia? Bo niektórzy mogą myśleć sobie, no całe życie miałem 90/60, tak, na przykład. No to właściwie po co sprawdzać, jak tak całe życie było, prawda?
Pani redaktor tutaj zwróciła uwagę na kilka czynników ryzyka, na ciśnienia tętniczego, te, które jesteśmy przynajmniej w sposób potencjalny modyfikować, jak na przykład mamy wpływ na to, ile ważymy, czyli możemy tutaj kontrolować, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zdecydowanie lepiej możemy kontrolować kwestie otyłościowe, no ale nie możemy kontrolować naszej metryki, no tutaj niczego nie zrobimy i faktem jest, że w fizjologię wieku wpisane jest z każdą dekadą nieco wyższe ciśnienie skurczowe, czyli to górne, natomiast po 60-70 roku życia ciśnienie rozkurczowe w sposób naturalny będzie jednak niższe. Wynika to ze starzenia się naczyń, z ich większej sztywności.
Inna będzie prawidłowa wartość dla 30-latka, inna dla 60-70-latka?
Patrząc na krzywą Gaussa, inaczej to się będzie kształtowało. Natomiast dla celów praktycznych rozpoznanie nadciśnienia tętniczego jest w tym samym momencie.
A proszę powiedzieć, dlaczego pana zdaniem ludzie w Polsce tego ciśnienia nie mierzą? Bo mówiliśmy, że no, nie dzieje się to, dzieje się to od przypadku do przypadku. Ktoś gdzieś wejdzie, spotka, prawda, nie wiem, w aptece aparat albo u lekarza z powodu zupełnie czasami innej choroby to ciśnienie ma zmierzone. Jak to powinno wyglądać tak naprawdę? Powinniśmy sobie masowo kupować aparaty, mieć to w domu i mierzyć?
Niekoniecznie.
Czy by było dobrze?
Niekoniecznie. Natomiast dlaczego nie mierzymy ciśnienia tętniczego? No tutaj wprost nie odpowiem na to pytanie, bo pewnie nie jestem najlepszym rozmówcą, bo to pewnie bardziej rozmowa z psychologiem społecznym.
Bo nic nie boli?
Przez lata nie boli. Faktycznie przez lata nie boli. Przez lata wydaje nam się, że to nie daje żadnych konsekwencji. My mówiliśmy o tych najpoważniejszych konsekwencjach, ale takie, które się wcześniej mogą pojawić i które mogą zwrócić uwagę naszych rodaków, to chociażby jest większa męczliwość, mniejsza wydolność fizyczna, czy u mężczyzn problemy z erekcją. I to już jest problem taki, który jest zauważalny, który istotnie pogarsza jakość naszego życia i to jest moment pobudki w kontekście ciśnienia. Natomiast nie ma większego powodu do tego, byśmy wszyscy mieli ciśnienie mierz w domu. Wystarczy, że gdzieś w rodzinie jest. Jeżeli mamy prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, nazwijmy je optymalne, bo tak na roboczo o nich mówimy, czyli poniżej 120 dla ciśnienia skurczowego, poniżej 70 dla ciśnienia rozkurczowego, wystarczy, że raz w roku w sposób prawidłowy zmierzymy ciśnienie. Nie musimy tego często robić. Natomiast dlaczego nie mierzymy? No myślę, pani redaktor, że z tych samych powodów, dla których regularnie nie wszyscy chodzą do stomatologa, nie wszystkie panie do ginekologa, etc., etc. No tacy jesteśmy po prostu.
Jak często się w takim razie, jak już mamy ten ciśnieniomierz i w jakich porach powinno mierzyć, żeby ten pomiar był jak najbardziej adekwatny do tego stanu rzeczywistego naszego zdrowia, a nie żeby to było właśnie jakoś zakłamane naszym działaniem, zachowaniem, tym, co robimy w danym momencie.
Pani redaktor, tutaj musielibyśmy tę odpowiedź rozdzielić na dwie. Otóż jeżeli mówimy o osobach, które nie mają rozpoznania nadciśnienia tętniczego, to my nie zachęcamy do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego. Jeżeli ktoś nie ma nagromadzonych czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia, o których pani redaktor już powiedziała, nie jest to zaawansowany wiek, otyłość, nie jest to jakiś dramatyczny napór stresu dnia codziennego, nie jest to dieta wysokosodowa, spożywania alkoholu za dużo, ta osoba nie jest jej udziałem. To wystarczy, że raz w roku faktycznie sprawdzimy, upewnimy się, że ciśnienie jest niewysokie. Natomiast jeżeli już ktoś ma rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, to tutaj są pewne algorytmy, reguły postępowania. Takim scenariuszem idealnym jest, żeby zmierzyć ciśnienie przez 7 dni przed wizytą u lekarza w sposób ustrukturyzowany. 2 razy rano, 2 razy wieczorem. 2 razy rano, 2 razy wieczorem.
Czyli lekarz... ta pora powinna być codziennie mniej więcej taka sama, tak?
Tak, po przebudzeniu.
Wstajemy z łóżka i wtedy mierzymy, czy najpierw coś jemy, a potem mierzymy, jak to najlepiej zrobić?
Różną rutynę można tutaj przyjąć, natomiast im wcześniej rano, tym lepiej, z racji tego, że no nie jesteśmy poddani bodźcom dnia codziennego, stres, maile kolejne już tam się, czy telefony kolejne odbieramy, żeby to było ciśnienie w tak zwanym spoczynku, czyli w optymalnych, powtarzalnych dla nas, właściwie dla każdego, warunkach pomiaru ciśnienia tętniczego.
I jeśli chodzi o wieczór, to tak samo najpierw usiąść, trochę posiedzieć, zamiast świeżo przyszliśmy, nie wiem, ze spaceru, czy z jakiejś przebieżki i wtedy mierzymy, bo pomiar będzie zafałszowany.
Właściwie każdy pomiar, jeżeli już się decydujemy, to zróbmy to porządnie, żeby nie wpędzać się z jednej strony w jakieś stresy niepotrzebne, bo widzimy wyższe odczyty, wcale nie znaczy to, że mamy nadciśnienie, a z drugiej strony, żeby nas to nie utwierdzało w jakimś takim mylnym przekonaniu, że wszystko jest w porządku, jeżeli na przykład, nie wiem, źle założymy mankiet. Zatem jakie są tutaj reguły pojedynczego pomiaru? To musi być wykonany pomiar w spoczynku po, mówimy, 5-minutowym odpoczynku, ale oczywiście versus normalne aktywności. Jeżeli ktoś przebiegł przed chwilą kilometr czy półtora, biegnąc tutaj do...
No bo wszedł bez windy na 3. piętro czy 4., tak? I powinien trochę odetchnąć, zanim dokona tego pomiaru.
To trudno powiedzieć, że dla osoby 3 minuty czy 5 minut to będzie pełen odpoczynek. Mówimy o rutynowych, normalnych zachowaniach. 5 minut wystarczy. I co robimy? Zakładamy mankiet. Idealnie, jeżeli jest to mankiet zakładany na ramię, musimy usiąść z podpartymi plecami. 2 stopy muszą być oparte na podłożu. Musimy mieć rękę podpartą w łokciu, najlepiej o biurko, i mierzymy pierwszy raz, czekamy kolejną minutę, nie zdejmując mankietu, mierzymy drugi raz. I te 2 odczyty zapisujemy do dzienniczka, żeby pokazać lekarzowi.
A proszę powiedzieć o tych innych aparatach. Mówi pan o aparacie, który ma mankiet na ramię, ale ludzie mają w domach rozmaite możliwości pomiaru ciśnienia. Nawet na zegarkach teraz, prawda, które współpracują ze smartfonami, smartwatchach różnych i tak dalej. Czy to są wiarygodne pomiary?
One pokazują pewną zmienność, natomiast my nie mamy żadnych danych, twardych danych, aby się odnosić do tych odczytów, mówimy tutaj o tych nowych technologiach tak zwanych, tak, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje na ich podstawie. One nam mogą służyć tylko temu, by w sposób wystandaryzowany, zwalidowany zmierzyć ciśnienie. A do tego służą przede wszystkim te aparaty.
Czyli trzeba takie
mankietem
badanie, jak jest niepokojące, na przykład na tym smartwatchu, po prostu powtórzyć najlepiej za pomocą innego urządzenia.
A tu pani redaktor
otwiera
bardzo szeroki, ważny wątek, a mianowicie osoby, które są bardzo skupione na śledzeniu różnych przebiegów fizjologicznych, czy to w aparacie, czy to w swoim telefonie. My mamy taką strategię, powinniśmy przynajmniej masowo ją obierać, moje środowisko, lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, a mianowicie przekierować wszelkie zainteresowania w związku ze smartwatchem na liczbę kroków chociażby. I to jest działanie prozdrowotne, to jest promowanie zdrowia wielopoziomowe. Natomiast jak ten zegarek pokazuje, jak spaliśmy, jakie mamy ciśnienie, to nie są do końca miarodajne sprawy.
A które choroby mogą wpływać na zmiany ciśnienia? No są osoby, które się zdenerwują, prawda? I ciśnienie im skacze. Są osoby, które mają wyższe ciśnienie, jak coś zjedzą albo spożyją. Napoje jakieś wyskokowe na przykład. Albo jeszcze choroby mogą przecież też na pewno zmieniać trochę poziom ciśnienia. Leczenie jakieś, prawda? Chociażby dużo osób jest leczonych chemioterapią. Na co trzeba zwracać uwagę? Kiedy trzeba wiedzieć, że to ciśnienie wymaga szerszej jakby kontroli? W jakich przypadkach?
Wymaga zawsze stwierdzenia, czy mamy prawidłowe, czy nieprawidłowe wartości, czy to będą okresowe badania, czy to będą już badania takie wpisane w terapię monitorowania osób z nadciśnieniem tętniczym, z rozpoznaną chorobą. Ale w pytaniu pani redaktor podała kilka przykładów zarówno czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia, chorób, które mogą powodować tak zwaną wtórną postać nadciśnienia tętniczego, czy sytuacji, które należałoby wykluczyć w kontekście prawidłowego pomiaru ciśnienia. czynienia niczego, jak chociażby to zdenerwowanie wymienione przez panią redaktor. Zatem tutaj trzeba to uporządkować. Jest cały szereg różnych chorób prowadzących do nadciśnienia wtórnego i tutaj musimy zaadresować tę chorobę. Z punktu widzenia populacyjnego będą to zaburzenia oddechu w czasie snu. Wierzę, że o tym kiedyś też porozmawiamy, czyli bezdech senny. Będą to też zaburzenia hormonalne czy choroby nerek. Natomiast z czynników ryzyka populacyjnych najistotniejsza jest otyłość.
Na przykład brak ruchu, stres tak samo wpływają na poziom ciśnienia, jak na przykład, nie wiem, też sporo się mówi o zawartości soli w diecie, że to też może powodować długofalowo jakieś zmiany patologiczne, jeśli chodzi o poziom ciśnienia.
Odpowiadając wprost, oczywiście, że tak. Każda z interwencji w zakresie wymienionych czynników ryzyka niesie ze sobą określony efekt hipotensyjny, czyli redukcji ciśnienia tętniczego, ale proszę mi pozwolić uzupełnić tę listę o alkohol. Alkohol, który jednak w naszej szerokości, długości geograficznej jest powszechnie spożywany i to jest jeden z tych czynników, które...
Czyli będzie rosło ciśnienie takiej osobie, tak?
Będzie wyższe ciśnienie.
Ale chciałam przy okazji zapytać, jak na przykład ktoś ma taką sytuację, że podejrzewa, że to może być... Czy są jakieś objawy, które człowiek będzie odczuwał, że poczuje, że ten skok nastąpił. Na przykład, nie wiem, spoci się, albo będzie miał uczucie zimna, albo coś takiego, co odczuje jego organizm i tak zareaguje. I możemy domniemać, że to jest jakiś nieprawidłowy, ekstremalnie, nie wiem, wysoki właśnie poziom ciśnienia.
Że diagnozując osoby...
Jak się czuje taka osoba, bo jakby pan opowiedział?
Każdy inaczej. Mhm. Każdy inaczej, jednej reguły nie ma, ale diagnozując taką osobę w warunkach na przykład izby przyjęć, czy klinicznego oddziału ratunkowego, SOR-ów, czy w ramach pogotowia, czy u lekarza rodzinnego, my najczęściej jednak obserwujemy scenariusz odwrotny. Znaczy jest jakiś bodziec, wobec którego wtórnie mamy wzrost ciśnienia tętniczego. Takim podstawowym najczęściej bodźcem jest bodziec bólowy. To może być ból głowy. My najczęściej odwrotnie myślimy, że wzrost ciśnienia powoduje ból głowy. Tak może być, ale tak się rzadziej dzieje. Na przykład ból głowy migrenowy, czy ból głowy napięciowy, jakikolwiek inny, będzie powodował wzrost ciśnienia tętniczego. I tutaj trzeba podziałać przyczynowo, czyli zaadresować te kwestie bólowe. Czy na przykład nawracające bóle z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego też będą powodowały wzrost ciśnienia
tętniczego. Czyli zupełnie inna choroba, inny powód może powodować taki skutek, jak właśnie wzrost ciśnienia tętniczego. Tak, którym nawet nam się może taki nieoczywisty wydawać.
Co jest wpisane w fizjologię człowieka i wielu, wielu też zwierząt. Tak jest.
Jak się dzisiaj w Polsce leczy nadciśnienie? I kto powinien, czy można, nie wiem, myśleć o jakiejś prewencji, brać prewencyjnie jakieś środki, żeby nie dochodziło do wzrostów ciśnienia? Czy dopiero leczy się, jak już jest stwierdzone, że to nadciśnienie występuje? Bo tak sobie myślę, że jak my teraz rozmawiamy, to cała masa ludzi sobie myśli, to może ja zacznę coś szybciej brać, żeby nie było takich skoków, żebym był bezpieczny.
Ale oczywiście prewencyjnie, pani redaktor, to zachęcam do zażywania ruchu w kontekście nadciśnienia tętniczego i chorobowości sercowo-naczyniowej. Ruch ustrukturyzowany, regularny ruch. Niech to będzie spacer, niech to będzie ruch na miarę każdego możliwości. Natomiast tabletek prewencyjnie nie przyjmuje się tabletek obniżających ciśnienie tętnicze. Oczywiście jest grupa pacjentów z tak zwanym podwyższonym ciśnieniem tętniczym z wieloma czynnikami ryzyka udaru, zawałów czy niewydolności nerek, u których podajemy tego rodzaju leki, ale tutaj są troszeczkę inne reguły gry. A jak leczymy? Leczymy niefarmakologicznie i farmakologicznie. Łączymy te dwie metody.
Można u każdego człowieka przywrócić prawidłowe wartości ciśnienia? Czy są tacy, którzy są oporni nawet na leki?
Nie wyświetlałbym tego tematu za bardzo, z racji tego, że my mówimy o ułamku procenta. Kiedy szukamy za każdym razem osoby z prawdziwie opornym nadciśnieniem tętniczym, bo chcemy włączyć taką osobę do jakiegoś programu lekowego czy programu interwencyjnego, na przykład są niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego, to jest prawdziwy problem. To jest prawdziwy problem, bo weryfikacja, czy ktoś bierze leki te standardowe, czy ktoś prawidłowo mierzy ciśnienie tętnicze, jest okrutna wobec naszych kandydatów, czyli osób z nadciśnieniem tętniczym.
Czyli rozumiem, że każda osoba, która właściwie schudnie albo zacznie bardziej się ruszać, prowadzić jakąś bardziej aktywny tryb życia, no może to ciśnienie w ten właśnie naturalny sposób obniżyć bez konieczności przyjmowania jakichś tabletek na stałe, czy jakiegoś takiego leczenia farmakologicznego.
Słowo każda ubram był malutki, malutki cudzysłów, ale ponad 90-95%, tak, zdecydowanie tak.
Łatwo jest namówić ludzi na tą zmianę? Chyba trudno, bo każdy oczekuje od lekarza, że receptę dostanie, prawda?
Pani redaktor.
I będzie łatwo i prosto.
Trudno jest zmienić ludzi. Ja zresztą nie wierzę w to, że kogokolwiek można zmienić po 16 roku życia. No, można jakieś bypassy zastosować, można jakoś ukierunkować, jakiś nawyk wyrobić, no ale zmienić jakoś specjalnie osób nie można. Trzeba mówić o tym, wracać z tematem, namawiać, wspierać i chwalić, jeżeli tylko są jakiekolwiek
sukcesy.
Ale
co my zyskujemy na tej zmianie jako społeczeństwo? Co możemy zyskać dzięki na przykład takiej lepszej kontroli ciśnienia?
Ale pani redaktor, bardzo
wszyscy
dużo.
Będziemy zdrowi wtedy, tak? Piękni,
proszę,
młodzi.
Proszę mi tylko powiedzieć, na jakiej płaszczyźnie mam odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli mam powiedzieć o pieniądzach, to ciężkie pieniądze zostaną w budżecie. Proszę sobie uświadomić, że połowa wizyt ambulatoryjnych, kardiologicznych, i mówimy tu o miliardach złotych rocznie, jest wtórna do nadciśnienia tętniczego. Czy to z powodu kontroli ciśnienia tętniczego, czy to z powodu powikłań nadciśnienia tętniczego. Są ciężkie pieniądze. Indywidualnie, rodzinnie, no to mamy osobę w lepszej kondycji przez długie, długie lata. Natomiast no przede wszystkim unikamy tych powikłań, które powodują, proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko koszt jednostkowy dla tej osoby, ale to jest także obciążenie państwa świadczeniami, bo to przecież trzeba jakoś zaopiekować taką osobę też.
Doktor habilitowany Jacek Wolf, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. Kontynuujemy rozmowę o ciśnieniu tętniczym, o nadciśnieniu, a ekspertem jest dzisiaj doktor habilitowany Jacek Wolf, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jak często wy się spotykacie z problemami źle dobranych terapii, na przykład u osób, które mają nieprawidłowe wyniki ciśnienia, albo na przykład mają wielochorobowość? To bardzo złożony pewnie problem jest, kiedy pacjent choruje na wiele chorób, jest w starszym wieku, no i przyjmuje całą siatkę leków, można powiedzieć, tak? Co wtedy, czy to może powodować, to źle dobrane leki mogą powodować na przykład właśnie tutaj problemy z ciśnieniem?
No zdecydowanie tak. I to w dwie strony, bo zdarza się faktycznie, że jeżeli osoba chodzi do kilku specjalistów, w zakres kompetencji których wchodzi także zaadresowanie tego problemu nadciśnienia tętniczego, i jeżeli to jest pacjent, który no, nie ma karteczki, czy nie do końca jest zorientowany w swojej sytuacji lekowej, może dostać powtórzone leki. Czy to dokładnie te same pod inną nazwą, bo przecież producentów leków jest bardzo wielu, czy leki z tej samej grupy, których też nie powinniśmy, nie wolno nawet łączyć. Natomiast my obecnie patrzymy na problem źle dobranej terapii troszeczkę inaczej. Otóż ogólna strategia jest taka, by jak najbardziej ją upraszczać. Im mniej leków, tylko proszę mnie bardzo precyzyjnie zrozumieć i pozwolić mi rozwinąć tę myśl, im mniej leków pacjent przyjmuje na nadciśnienie tętnicze, tym lepiej. Przy czym mówimy o lekach złożonych, czyli takie, gdzie w jednej tabletce są dwie substancje o działaniu hipotensyjnym, obniżającym ciśnienie tętnicze, które mają inny punkt uchwytu w naszym organizmie.
Co to znaczy ten inny punkt uchwytu? Bo to mogą słuchacze nie wiedzieć.
Już mówię. W leczeniu nadciśnienia tętniczego mamy różne grupy leków i one właśnie działają na inne mechanizmy, które prowadzą do podwyższonego ciśnienia tętniczego, w konsekwencji nadciśnienia tętniczego i jego powikłań. Mamy leki, które...
Czyli przepraszam, zatrzymajmy się na chwilę. Można mieć nadciśnienie, czyli efekt zbyt wysokiego ciśnienia z różnych powodów, takich związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu, a nie, że na przykład, nie wiem, no pijemy alkohol na przykład, tak? Tylko coś się dzieje w naszym organizmie, tak, takiego, na co my wpływu nie mamy, i to może powodować nadciśnienie. To mogą być różne przyczyny.
Tak, mogą
i
być
na każdą z tych przyczyn inny lek wtedy, tak?
Nie do końca jest tak. Takie myślenie było przez wiele, wiele lat i to niestety prowadziło do tego, że lekarze w porozumieniu oczywiście ze swoimi pacjentami, powiem troszeczkę kolokwialnie, żonglowali tabletkami. Czyli zaczynali od...
Próbowali, czy zadziała,
próbowali,
tak?
Od jednej tabletki, potem zmieniali na inną grupę, przedstawiciela innej grupy. Natomiast teraz strategia jest taka, i to jest standard, to jest absolutny standard dla lwiej części pacjentów z rozpoznawania rozpoznanym naciśnieniem tętniczym, a mianowicie odwołujemy się do leków złożonych. My na nie mówimy w skrócie SPC, to jest anglosaskie Single Pill Combination, gdzie w jednej tabletce mamy kilka leków o działaniu hipotensyjnym, przy czym te leki mogą dzięki połączeniom być w mniejszych dawkach. Czyli nie narażamy też pacjenta od razu na duże dawki leków hipotensyjnych i jakieś tam niewielkie jednak ryzyko działania niepożądanego danego leku i łączymy to w jednej tablecie. Jakie to są grupy? To są grupy, wracając do pierwotnego pytania, to są leki, które albo rozszerzają naczynia, albo działają troszeczkę diuretycznie, czyli spędzają nadmiar wody, ale najczęściej to odbywa się poprzez mechanizm sodopędny, czyli spędzamy sód z naszego organizmu. Albo są to leki na przykład spowalniające akcję serca. I to są leki, które łączymy w mniejszych dawkach w jednej tablecie. To też powoduje, że my mamy mniejszą, my jako pacjenci też mamy mniejszą szansę, mniejsze ryzyko pomylenia się w tych lekach. Bierzemy idealnie, jeżeli to jest jedna tabletka o jednej porze dnia na tę jedną chorobę. I proszę mi wierzyć, że blisko 90% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym można skutecznie leczyć w ten sposób, jedną tabletką, podwójną bądź potrójną.
A źle na przykład dobrane leki, jeśli tych leków, mówimy tutaj o tej wielochorobowości, mamy zbyt dużo, to znaczy, tak jak pan powiedział, każdy z tych leków działa na coś tam, ale jeszcze ma jakieś skutki uboczne, prawda? Czyli może działać negatywnie na jakieś inne mechanizmy naszego organizmu. Na przykład może to być, nie wiem, szkodzić wątrobie, nerkom właśnie może, też tak się może dziać, prawda? To co się może dziać z tym nadciśnieniem? Nadciśnienie wyrównamy, a siądzie nam coś innego, jakiś inny organ.
A to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, jeżeli patrzymy tylko
tego
na...
Tego się boją pacjenci, którzy pewnie wam mówią, no ja nie chcę brać tych leków, bo boję się, że tu mi pomoże, a tam mi zaszkodzi. No i co wtedy?
Zgadza się, słyszymy takie scenariusze, natomiast no, trzeba sobie racjonalnie to jakoś zestawić z konsekwencjami nieleczenia. Znaczy ryzyko uszkodzenia narządowego z powodu leków hipotensyjnych, czyli na naciśnienie tętnicze, jest nikłe. Patrząc na całą populację osób, to jest nikły naprawdę odsetek. To są kazuistyczne historie, natomiast szansa z tego, że ktoś zyska na tym, jest drastycznie nieporównywalnie większa.
Ja pana doktora zaprosiłam też tutaj do studia, bo jest pan jednym z realizatorów, można powiedzieć, programu, który się nazywa Misja 50 na 30, ciśnienie pod kontrolą. Ten program rozpoczął się w całej Polsce, tak? Dobrze mówię? Proszę mi korygować.
Wszystko jest dobrze.
W styczniu. Czym jest ten program? Jakie on ma cele i czy tutaj będzie coś ciekawego również dla mieszkańców Gdańska albo Pomorza?
Program faktycznie inaugurowaliśmy w styczniu tego roku. Przygotowujemy się już do jego realizacji dobre półtora roku. To jest program, który jest w...
Do kogo on jest skierowany?
W trzonie swojej koncepcji jest adresowany do mojego środowiska, środowiska lekarskiego. My wychodzimy naprzeciw do naszych koleżanek, kolegów z informacjami dotyczącymi naciśnienia tętniczego, z prośbą o to, by implementować, by w codziennej praktyce stosować te wytyczne, które obowiązują w terapii, ponieważ one jeszcze nie zawsze są powszechnie stosowane. Do tego programu już teraz zapisało się ponad 10 tysięcy koleżanek i kolegów lekarzy, którzy deklarują, że będą leczyć w zgodzie z ostatnimi wytycznymi. To są wytyczne z przełomu 24-25, czyli to jest dokument, który ma nieco ponad rok. My będziemy proponować naszym koleżankom i kolegom pewne benefity pod postacią chociażby takiego ciągłego szkolenia, łatwego dostępu do materiałów i jak radzić sobie z różnymi problemami w nadciśnieniu tętniczym.
Ale to ma pan na myśli kogo?
Środowisko medyczne przede wszystkim. Mhm. Tak, jeszcze zostanę przy tym programie. Środowisko medyczne. Natomiast jest to oczywiście dobrowolne przystąpienie na nieodpłatne. Lekarze nie będą mieli jakichś tam benefitów.
Rozumiem,
z tego.
Że to będzie taki program edukujący, dający też no, trochę inne spojrzenie, prawda, może na pewne aspekty leczenia nadciśnienia, ale pacjenci na tym też skorzystają, prawda? Jeśli lekarze, na przykład rodzinni, przystąpią do tego programu?
Zdecydowanie tak, bo w ten sposób wypełnimy postulat, który jest w nazwie tego programu. My mówimy o misji 50 na 30. 50, to znaczy chcielibyśmy, żeby 50% pacjentów, którzy wiedzą o swoim nadciśnieniu tętniczym, miało prawidłowo kontrolowane ciśnienie tętnicze do roku 2030. No to z jednej strony można powiedzieć, powiedzieć, że to jest mało ambitny plan, ale trzeba mieć świadomość swoich realiów, w jakich żyjemy. A mianowicie, jeżeli weźmiemy osoby, które mają świadomość i nie mają świadomości nadciśnienia tętniczego w Polsce, to zaledwie 20% ma dobrze kontrolowane ciśnienie w tej chwili.
A co może, czy pacjent ma coś robić? Musi, nie wiem, czekać, pytać lekarza, czy może na przykład poprosić lekarza, że skoro on jest w tym programie, to chciałby, żeby mu ciśnienie było mierzone, nie wiem, raz w tygodniu, raz na miesiąc. Czy to jest za daleko posunięte tutaj pomysły?
Nie, no absolutnie domagajmy się pomiaru ciśnienia tętniczego przy każdej możliwości tego kontaktu z lekarzem, czy w ogóle ze środowiskiem medycznym, bo to jest dobry kierunek. No, zbyt rzadko mierzymy ciśnienie, a w ogóle ta cała historia nadciśnienia tętniczego, ona się zaczyna od pomiaru ciśnienia tętniczego. Choćby z tego tytułu pacjent, czy przyszły pacjent może nauczyć się, w jaki sposób prawidłowo mierzyć ciśnienie
tętnicze. Wy chcecie jakąś konkretną grupę pacjentów też przebadać, sprawdzić to ciśnienie, jakie oni mają? Na przykład mówiliśmy tutaj przed wejściem na antenę, mówił mi pan od Gdańsku na przykład, że jest jakiś pomysł na pomiary dokonywane w Gdańsku.
I już mówię, to jest sprawa równoległa, natomiast odpowiadając na pytanie, jaka populacja, myślimy o wszystkich, którzy są zagrożeni, którzy mają nadciśnienie tętnicze. I tutaj stawiam kropkę w kontekście misji 50 na 30. Natomiast w Gdańsku jesteśmy w przededniu inauguracji takiej akcji społecznej. Gdańsk mierzy ciśnienie. Jest to taka inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną, która to jest właścicielem, operatorem karty mieszkańca, Gdańskiej Karty Mieszkańca. Otóż przez kartę mieszkańca będziemy indywidualnie zwracać się do każdego, który ma tylko taką kartę w Gdańsku, żeby zmierzył ciśnienie tętnicze. Pokażemy, jak to zrobić. No, krótkie filmiki, już mamy te filmy nagrane, instruktażowe. Powiemy 2-3 słowa o nadciśnieniu tętniczym. Odpowiemy na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania dotyczące nadciśnienia tętniczego. Czyli to nie będzie taka historia, powiedziałbym, akademicka, od epidemiologii poprzez symptomatologię do powikłań, etc. Nie, powiemy to w perspektywie takiej bardziej życiowej, na przykład, nie wiem, wielu naszych pacjentów chce morsować i pytają, czy mogą morsować w Gdańsku. Przecież jest to bardzo powszechne, mając nadciśnienie tętnicze.
Rozumiem, że każdy mieszkaniec, który ma kartę, dostanie sygnał, będzie mógł przeczytać sobie jakieś, prawda, ogłoszenie i do tego programu przystąpić, czyli zmierzyć sobie ciśnienie, gdzieś to wpisać i wysłać do państwa, tak? Będziecie później opracowywać takie wyniki, jak to w Gdańsku wygląda z tym.
Technicznie będzie to wyglądało w ten sposób, że faktycznie zaproszenie będzie albo komunikatem takim typu push, jeżeli ktoś ma apkę założoną w swoim telefonie, albo będzie to kierowane na maila osoby, która jest zarejestrowana.
Można powiedzieć, taka ankieta trochę do właścicieli, użytkowników tej karty mieszkańca, żeby przystąpili do takiego badania pomiaru tego ciśnienia.
Prośba,
tak?
Zaproszenie, zachęta, tak. Tam będzie krótki instruktaż, jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze, i prośba o to, by podzielić się tymi informacjami z nami. Oczywiście w sposób anonimowy. My nie będziemy wiedzieli, czyje to są wartości ciśnienia tętniczego.
Tak. Takie czy inne. Mhm.
Ale po zebraniu 50 na przykład tysięcy tych pomiarów będziemy w stanie wypowiedzieć się na temat kondycji zdrowotnej, kondycji naczyń.
Co za tym ma dalej pójść? W jakim celu właściwie? Co z tą wiedzą później będzie można zrobić?
O, to jest bardzo ważny komunikat, a mianowicie on może służyć kształtowaniu chociażby polityki zdrowotnej regionalnej tutaj na naszym lokalnym podwórku. To jest pierwsza sprawa.
Dlaczego wy się spodziewacie? Coś wiecie na przykład, jak to może wyglądać, że będzie potrzebny, nie wiem, jakiś program profilaktyczny w mieście, albo czy na razie po prostu czekacie na te wyniki, bo tak naprawdę nic nie wiadomo?
I celów jest kilka, natomiast jeden nadrzędny jest taki, by obudzić troszeczkę świadomość, by troszeczkę fermentu zrobić wokół tego tematu, ponieważ zbyt mało o tym mówimy, zbyt mało działamy. A przypomnę jeszcze, przepraszam, że się powtórzę, my się boimy wojen, ataków terrorystycznych, a to, co nas najpewniej zdejmie wcześniej z powierzchni, to będą konsekwencje nadciśnienia tętniczego.
A wróćmy jeszcze na chwilę do tego programu Misja 50 na 30. On ma potrwać do 2030 roku, czyli kilka lat jeszcze.
Tak.
Jak będziecie oceniali jego skuteczność? To znaczy, kiedy uznacie, że to był sukces i się udało poprawić? Co się stanie? Na co liczycie jako lekarze, jako organizatorzy tego programu?
Mamy dwa punkty kontrolne. W 2028 roku w ramach ogólnoświatowej akcji MAJ, przepraszam, to jest jakiś chyba pleonazm, co się nazywa, MAJ miesiące mierzenia ciśnienia, czyli MAJ Measure Month, tak to się nazywa, To jest ogólnoświatowa akcja, gdzie właśnie w maju zachęcamy na ulicach, w różnego rodzaju instytucjach, galeriach handlowych, różnych forach do pomiaru ciśnienia tętniczego. Organizujemy takie punkty pomiarowe i w ramach tej akcji już będziemy w stanie powiedzieć, wypowiedzieć się na temat kilkudziesięciu tysięcy uczestników, jak randomowo zmierzone ciśnienie jak wygląda, jak ono się kształtuje, w jakich wartościach. Ale oczywiście to nie jest coś, co nam jednoznacznie odpowie na to pytanie. Natomiast w założeniach misji faktycznie na starcie zmierzyliśmy ciśnienie w ramach akcji 25 roku i wiemy, jak te wartości wyglądają, jak wygląda marnie kontrola ciśnienia tętniczego w Polsce.
Rozumiem, że chcecie po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta świadomość też wzrosła, żeby ludzie, po prostu stało się to, tak jak mycie zębów jest codzienną czynnością, to mierzenie ciśnienia raz na jakiś czas też, żeby było po prostu czymś zupełnie normalnym, co jest wykonywane przez większość społeczeństwa, żeby kontrolować po prostu stan zdrowia.
Dokładnie tak. Pani redaktor nakreśliła scenariusz idealny, natomiast też realnie na to patrzymy. Żeby on się wydarzył, to jednak trzeba poczekać pokoleniowo na taką zmianę.
Doktor habilitowany Jacek Wolf, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów!